Wiecie, chciałem się dzisiaj właśnie w ten piątkowy wieczór podzielić się słowem, które właściwie już nieraz o uszy mi się obiło, w tym sensie, że wielu kaznodziejów, czy nie tylko kaznodziejów, mówiło o ostatnich 7 mowach Jezusa, które wypowiedział na krzyżu. Ale zanim o tych 7 ostatnich słowach, czy mowach, które Jezus wypowiedział, które są bardzo ważne dla nas, których jest głęboka treść, to najpierw pewien inny fragment Słowa Bożego. Parę dni wcześniej, o tym, co wydarzyło się parę dni wcześniej, kiedy Jezus wkraczał do Jerozolimy. I o tym mówi, przeczytam jeden z fragmentów, który na ten temat mówi z Ewangelii Mateusza, z 21 rozdziału tej Ewangelii, kiedy Jezus wkracza na osiołku, tak, do Jerozolimy. I na co chcę zwrócić waszą uwagę? Na to, jaki został sposób przyjmowany przez ludzi. Od 6 wiersza czytając. Uczniowie poszli więc i postąpili tak, jak im polecił Jezus, czyli kazał ich po tego osiołka. Przeprowadzili oślice oraz ośle, włożyli na nie swe wierzchnie okrycia, a on na nich usiadł. Wielu ludzi z towarzyszącego mu tłumu rozpościerało na drodze swoje szaty. Inni obcinali gałązki drzew i również rozkładali na drodze. Tłumy natomiast, które go poprzedzały oraz te, które podążały za nim, wołały: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, Hosanna na wysokościach. Gdy przybył do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Ludzie pytali, kto to jest? Tłumy zaś odpowiadały, to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Może jeszcze to samo wydarzenie w trochę innej relacji z ewangelisty Łukasza, który mówił tak, parę szczegółów dodał. Gdy jechał, słali na drodze swoje szaty, a kiedy zbliżał się do podnóża Góry Oliwnej, cała rzesza uczniów zaczęła głośno i radośnie wielbić Boga za wszystkie przejawy mocy, które dane im było oglądać. Ewangelista Jan dodaje nam, o jaki konkretnie objaw mocy chodziło. To było tuż po wzbudzeniu zmartwych Łazarza. I mówili, błogosławiony król, który przychodzi w imieniu Pana, pokój w niebie i chwała na wysokościach, błogosławiony król, tak? Oni konkretnie określali, że Jezus jest królem. Wówczas jacyś faryzeusze wykrzyknęli z tłumu, nauczycielu, każ zamilknąć swoim uczniom. Lecz on im odpowiedział, mówię wam, że jeśli oni zamilkną, będą krzyczeć kamienie. I to, co gdzieś poruszyło mnie, kiedy czytałem ten opis, to taka refleksja, która przyszła do mnie. Jak Jezus był w niesamowity sposób witany, ktoś, nie wiem, dzisiaj byśmy swoje płaszcze, kurtki, które tam mamy zawieszone, na drogę, nie na asfalt, tak? Może w piach, w kurz, może trochę w błoto, może w jakąś kałużę, jeśli trochę popadało wtedy deszczu. Czyli było widać wielki entuzjazm tych ludzi, w jaki sposób oni witali Jezusa. To było głośne uwielbienie Jezusa, tak? Jan mówi, że tłum był ogromny. Tak, tu nawet czytamy, że całe miasto było poruszone tym wydarzeniem, tym wejściem Jezusa. Ale już kilka dni później, kiedy Jezus wychodził z Jerozolimy, niosąc krzyż, już nie było tego tłumu. Gdzie się oni wszyscy podzieli? Kogoś innego widzimy. Ukrzyżuj go, tym razem krzyczeli. I wiecie, i taka refleksja do mnie przychodzi. Czy dzisiaj z nami może nie być podobnie? Łatwo jest wielbić Jezusa na koncertach, uwielbienia, kiedy widzisz przejawy mocy, kiedy wszystko jest fajnie, kiedy widzisz, że wow, wszyscy idą za Jezusem. Łatwo jest wtedy Go uwielbiać, głośno śpiewać, nawet słać swoje szaty. Ale kiedy pójście za Jezusem zaczyna się wiązać z odrzuceniem, to już nie było wielu chętnych. Gdzie się podzieli ci wszyscy te rzesze uczniów? Nie było nikogo, tak? Poza jednym Janem i kobietami. To kobiety stanęły na wysokości zadania, a z mężczyzn tylko chłopiec. Chłopiec, bo to jeszcze nie był mężczyzna. Jan. Był z Jezusem do samego końca. No może, ale z apostołów nie było nikogo, tak? Wszyscy się rozpieszli. Kiedy, i tak wiecie sobie, myślę, że kiedy dzisiaj również Są święta Wielkiej Nocy. Ileś dróg krzyżowych, ileś tam przy tej okazji wydarzeń, inscenizacji i tak dalej. I ludzie tłumami mogą być na drogach krzyżowych i tym podobnych wydarzeniach, nawet w naszych zborach, tak? Ale ciekawe, ilu z nas by pozostało, gdyby się okazało, że przyznanie się do Jezusa wiąże się, delikatnie mówiąc, z nieprzyjemnościami. Co wtedy? Być może i nasze zbory by też opustoszały. I wiecie, myślę, że dzisiaj jest taki typ też chrześcijaństwa, które jest radosne, bo chrześcijaństwo jest radosne, ale mam na myśli to, że takie płytkie, tak? Że jak jest fajnie, jak się dzieją cuda, jak Jezus jest wyniesiony, to tłum wielbiących Jezusa może być wielki. Ale kiedy Jezus jest biczowany, kiedy nad Jezusa nadciągają ciemne chmury, kiedy spotyka się z odporem, z nienawiścią, kiedy nie jest tak naprawdę przyjęty, to wtedy się okazuje, że tylko nieliczni zostają przy Nim. I z tą refleksją, kiedy dzisiaj także jest, myślę, że ta scena również dzisiaj tak samo mogłaby się odbyć, gdyby dzisiaj współczesne czasy przenieść to wydarzenie. Ale z drugiej strony ta historia mnie w taki sposób porusza, że wiecie, ja chcę być gotowy na takie coś. I myślę, że bycie uczniem krzyża Chrystusowego oznacza być gotowym do tego, żeby nieść krzyż, tak? To się wiąże z tym wyzwaniem Jezusa. Kto chce iść za mną? Niech weźmie swój krzyż. Idzie za mną, mnie naśladuje, tak? To jest droga, którą Jezus wytyczył. Weźcie swój krzyż i pójdźcie za mną. Kto nie bierze swojego krzyża, tak? Czyli Jezus zakładał, że mogą być ludzie, którzy chcą iść za Jezusem, ale nie chcieli wziąć swojego krzyża. Tak? Może być takie płytkie, powierzchowne chrześcijaństwo, które chce korzystać z tego, co jest przyjemne i dobre. Bo fajnie jest uwielbiać, fajnie jest śpiewać, być na koncercie chrześcijańskim na przykład, na jakiejś konferencji. Wow, hurra, bo jest niesamowita atmosfera. Dzieją się cuda. Ludzie są uzdrawiani. No super, no. Czego chcieć więcej, tak? Ale kiedy ci sami ludzie mieliby być biczowani, już nie mówię o tym, że mordowani, tak? Ale tylko, że mieliby się spotkać z nieprzyjemnościami, z opluciem, z odrzuceniem. Czy ci samo tak ludzie by tak samo się garnęli? Czy my byśmy się tak samo garnęli? I myślę, że wiecie, tak jak na przykład żołnierz, czy strażak, czy ktokolwiek inny tego typu, kto nagle musi umieć w ekstremalnych sytuacjach zachować zimną krew i nie stchórzyć na przykład, tak? Czy na przykład tak jak strażak. Przecież to są faceci, którzy mają rodziny, ma małe dzieci, a idzie w ogień ratować ludzi, być może, bo trzeba to założyć, może nie wrócić z tego ognia, tak? I zostawić całą swoją rodzinę. Taki policjant, taki żołnierz, takie wiecie, zawody. I ci ludzie, żeby zachować się odpowiednio w takiej sytuacji, oni wymagają przygotowywania do tego. Nie ma tak naprawdę, to są bardzo nieliczne przypadki takich bohaterów, którzy, że tak powiem, z tłumu, którzy się w takich sytuacjach potrafią bohatersko zachować, tak sami z siebie, tak? To okazuje się, że tam pamiętam, jak cały taki jakiś kiedyś program oglądałem o tym, jak się ta World Trade Center zapadało. Ilu policjantów, ilu strażaków, widząc, co się dzieje, szli tam, wiedząc, że mogą już nie wrócić z tego miejsca. Szli tam, dlatego, że byli przygotowani. I myślę, że to tak samo tyczy się nas. My też możemy przygotowywać się. I w pewien sposób takie codzienne noszenie krzyża w mniejszych sytuacjach gotuje nas do tego, że kiedy przyjdzie nam stanąć wobec wyzwania, być może ekstremalnej sytuacji, my zachowamy się jak należy, jak przystało, na ucznia krzyża, tak? I kiedy Jezus mówi o tym, żeby brać swój krzyż, co to jest ten krzyż, tak? Myślę, że to jest diabelskie dzieło, które przekrzywiło to pojęcie i sprawiło, że dzisiaj na przykład w naszym kraju się mówi: o, ja mam krzyż pański z tobą. albo z kimś, tak. Krzyż Pański mam z tym kimś, bo to taki, tak ciężko znosić tego człowieka. To jest absolutnie nic wspólnego z krzyżem nie ma, o którym mówi Jezus. Że jakieś cierpienie, w sensie choroba, jakieś nieszczęście, że to jest ten krzyż Pański, który ja muszę nieść, muszę się z tym zgodzić, tak? Nic z tych rzeczy. Wiecie, Jezus wziął krzyż, po pierwsze z miłości do nas, ale po drugie wziął krzyż z powodu Ewangelii, bo za co został ukrzyżowany? Za zwiastowanie Ewangelii. I w naszym przypadku branie krzyża zawsze będzie powiązane z głoszeniem Ewangelii. I dlatego już teraz wracając, czy przechodząc do tych właśnie siedmiu mów Jezusa ostatnich, chcę, żebyśmy mogli się dzisiaj nim przyjrzeć właśnie pod kątem tego, w jaki sposób, patrząc, jak Jezus niósł krzyż, my możemy z tego zaczerpnąć przykład dla nas. Więc jest siedem mów. One nie są w żadnej Ewangelii jakby wszystkie zawarte, tylko są we wszystkich Ewangeliach. Więc pierwsze, co Jezus powiedział na krzyżu, już będąc przybity na krzyżu, to mamy ten zapis Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale 34 werset i są to słowa Jezusa. Gdy więc, może przeczytam jeszcze 33. Gdy więc przyszli na miejsce zwane Czaszką, czy inaczej Golgota, ukrzyżowali tam Jego i obu przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. W tym czasie Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oni zaś losowaniem rozstrzygali, co komu ma przypaść z jego szat. Lud stał i patrzył, a przełożeni nie szczędzili drwin. Innych ratował, niech siebie uratuje. Jeśli jest Bożym Chrystusem, tym wybranym. Szydzili też z niego żołnierze. Ci podchodzili, podawali mu kwaśne wino i wołali: jeśli ty jesteś królem Żydów, uratuj się. I tak dalej, tak? Ale te słowa Jezusa: Ojcze, przebacz mi, bo nie wiedzą, co czynią. Krzyż uwalnia moc przebaczenia. Moc przebaczenia. Tak wiecie, tak po ludzku. Jakbyś patrzał na takie podłe zachowanie ludzi. No. Człowiek cierpi. Człowiek przeżywa prawdziwą mękę, bo ukrzyżowanie było jedną z najbardziej okrutnych sposobów uśmiercenia, jaki człowiek w ogóle wymyśli. Tak? Wiemy o tych rzeczach. Pewnie nieraz o tym słyszeliśmy czy czytaliśmy. I w tej sytuacji jeszcze kogoś takiego drwić? No co za gnidy ludzkie, tak? Można by było powiedzieć. Przebaczyć im? Nigdy w życiu! Ja bym nie przebaczył, tak? Za takie coś. Boże, ześlij ich, należy im się. Kara. Nic z tych rzeczy. I wiecie, to jest niesamowite, że Jezus mówi, chociaż tak się zachowują względem Niego. Chociaż, czy oni się potem nawrócili? Może niektórzy tak. Ale czy wszyscy się nawrócili? Ci żołnierze, którzy się na przykład z niego nabijali i tak dalej, być może w swoich grzechach pomarli. I pewnie część z tych ludzi taka była. A mimo wszystko Jezus mówi: Ojcze, przebacz. Wstawił się za nimi. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bo gdyby wiedzieli, kogo oni naprawdę krzyżują, żaden z nich by się nie odważył, tak? Żaden z nich by się nie odważył. To jest oczywiste. Nikt z nas by się nie odważył ukrzyżować. Nigdy nikogo takiego nie było. Jezus jest jedyny. Pierwszy. A później naśladowcy Jego czynili to samo. Chociaż był już później Filip, na przykład, kiedy był kamienowany. Też podobne słowa wypowiedział wobec tych, którzy Go rzucali w Niego kamieniami. Tak? Przebacz im. Przebacz im. Przebacz. Wiecie, dla nas wzięcie krzyża, kiedy my idziemy z Ewangelią, bo o to tu chodzi. Tu nie chodzi o cierpienie, że ktoś cię zranił, bo był egoistą, bo był niewrażliwy. Tu chodzi o to, że kiedy głosimy Ewangelię, kiedy dajemy świadectwo Ewangelii, a za to spotyka nas krzywda, spotyka nas niesprawiedliwość, spotyka nas podłość, to jest to wynikiem tego, że niesiemy Ewangelię, tak? Że niesiemy ten krzyż z powodu Ewangelii. I to ludzi drażni, tak? To ludzi drażni, że Ewangelia, tak Jezus powiedział, nie przyszedłem pokój przynieść na ten świat, ale miecz, tak? Miecz. że ta Ewangelia będzie dzielić tak naprawdę ludzi. I kiedy my bierzemy swój krzyż, napotykając krzywdę, to od Chrystusa uczymy się tej pierwszej mowy. Przebacz. Przebacz. I jeszcze raz przebacz. Dlatego, że w przebaczeniu jest prawdziwa moc Królestwa, tak? Przebaczenie uwalnia moc. Niepojętą dla nas zupełnie moc, jaką niesie w sobie przebaczenie. Więc pierwsza mowa Jezusa. Przebacz mi. Wiecie, nawet w życiu chrześcijan słyszałem świadectwa takich ludzi. Ja sam zresztą. Ja byłem strasznie zawistnym człowiekiem jako niewierzący. Ja miałem podjęte postanowienie, które bym wcześniej czy później zrealizował. Zabiję tych wszystkich ludzi, którzy mi coś by rządzili. Miałem listę. Ja bym to zrobił. Przygotowywałem się na to. Tylko, że Chrystus wkroczył w moje życie i wiem, że stopniowo, nie stało się to od razu. Ale ja nie widziałem już innego wyjścia. Po kolei wszystkim przebaczyć. Po kolei. Ale widziałem ludzi, którzy, czy słyszałem świadectwa ludzi wierzących, którzy potrafili przebaczyć mniejsze krzywdy w swoim życiu, ale na przykład jakiejś ogromnej krzywdy potrzebowali czasami wielu lat, żeby naprawdę dojść do momentu, kiedy powiedzą: przebaczam na przykład mojemu ojcu, który mnie molestował, przebaczam mojemu ojcu, który pił, bił mamę, mnie i tak dalej, nie? Jakieś wielkie krzywdy. Ale prawdziwa moc Ewangelii na tym właśnie polega. Odpuścić. Nawet temu, który chce mnie zabić. I nie ma żadnej litości dla mnie. Żadnej. Moc przebaczenia. I Chrystus w naszym życiu też będzie prowadzić nas taką drogą, tak? Że niosąc Ewangelię, każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będzie prześladowany. My do tej chwili doświadczamy, że tak powiem, to, co trudno to nazwać, może nawet prześladowaniami, jakieś może przykrości, jakieś nieprzyjemności z powodu Ewangelii. Ale kto wie, co może przyjść, tak? W naszym życiu Bóg będzie nas prowadzić, żeby nas uczyć właśnie tego chodzenia z krzyżem, żeby przebaczać. Druga mowa Jezusa również znajduje się w tym samym fragmencie Ewangelii Łukasza, 46 wierszu, kiedy Jezus rozmawia z tymi dwoma przestępcami, tak? I czytamy, że jeden zaczął mu urągać: skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Drugi natomiast skarcił go: czy ty się Boga nie boisz, choć wymierzono ci taki sam wyrok? Nam wprawdzie jest sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to. Ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. I dodał: Jezus, pomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Z Ewangelii Marka wiemy, że na początku obaj złorzeczyli Jezusowi. Obaj. Ukrzyżowani z Nim, tak? Natomiast myślę, że Łukasz podaje to, co wydarzyło się później, po jakimś czasie na tym krzyżu. Coś się zaczęło dziać w jednym z tych przestępców. On, widząc Jezusa, jego serce zostało poruszone tym, jak Jezus się zachowuje. On zaczął wierzyć, ten człowiek. I dlatego powiedział: Jezus, pomnij o mnie. O tak niewiele prosił, a jak wiele otrzymał. Jeszcze dziś, zapewniam cię, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Jak niewiele. I to jest, wiecie, to jest też niesamowita historia, która pokazuje nam, że każdy, bez wyjątku każdy, kto przychodzi do Jezusa, nigdy nie będzie precz odrzucony. To po pierwsze, tak? Ale że jak też z drugiej strony pokazuje, jak właśnie niewiele trzeba, a jak wiele można otrzymać. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. To słowo greckie paradei, sos, z którego później powstało angielskie paradise, czyli ogród rozkoszy, bo tak tłumacząc hebrajskie słowo ten raj, to jest słowo, które mówi o królewskim ogrodzie. Nie o jakimś tam ogrodzie, każdym ogrodzie, ale o niezwykłym ogrodzie, zazwyczaj przy jakimś parku, ogrodzie przy Pałacu Królewskim. Nazywamy go też ogrodem rozkoszy. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Oto jest sytuacja, że człowiek jest w beznadziejnym położeniu już, tak? Za chwilę skona. Za chwilę skona. Jeszcze się pomęczy. Oj, pomęczy się. Jezus wypowiada tą niesamowitą zupełnie obietnicę. Zapewniam cię. Nie kiedyś tam, tak? Dziś będziesz ze mną w raju. Co to oznacza? Że Chrystus na krzyżu uwalnia moc pociechy i moc nadziei. Moc pociechy. Największą moc pociechy, jaką zna świat. Ja cię zapewniam, dziś będziesz ze mną w raju. Jeszcze dzisiaj. Jakaż niesamowita perspektywa. Pewnie by nawet o niej nie pomyślał ten biedny przestępca, że aż tak dobrze może być, tak? I wiecie, kiedy apostoł Paweł pisał w drugim liście do Koryntian te słowa od pierwszym rozdziału trzeciego wiersza. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jako Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy pociesza nas w każdym ucisku. Jezus przyniósł temu człowiekowi najlepszą pociechę, jaką kiedykolwiek mógł w życiu usłyszeć. No bo pomyślmy tak, no co możesz powiedzieć człowiekowi, jak pocieszyć człowieka, który tak cierpi i za chwilę umrze? No co mu powiesz? Nie martw się, będzie dobrze, jutro będzie lepiej? No co mu powiesz, tak? A jednak Jezus przychodzi z mocą pociechy. Bóg wszelkiej pociechy pociesza nas w każdym ucisku, nawet w ucisku śmierci. Dzięki temu my potrafimy, słuchaj, to jest niesamowite, dzięki temu my potrafimy pocieszać tych, którzy przechodzą przez ucisk tą pociechą, której sami doznaliśmy od Boga. Bo sam Chrystus, tak? On wiedział, zapewniam cię. Ja wiem, co będzie za chwilę. Umrę, ale dzisiaj będziesz ze mną w raju. Gdyż tak jak nie brak nam cierpień podobnych Chrystusowym, tak za sprawą Chrystusa doświadczamy wielkiej pociechy. Tak jak w chwili przed śmiercią ten przestępca doświadczył pociechy od kogoś, kto również był w agonii. Od kogoś, kto również był tak po ludzku w agonii. Gdyż tak jak nie brak nam cierpień podobnych Chrystusowym, tak za sprawą Chrystusa doświadczamy wielkiej pociechy. I w pewnym sensie, kiedy my nosimy krzyż, kiedy idziemy z krzyżem, to trochę przypominamy takie towarzyszenie Jezusowi, jak ten przestępca na krzyżu obok Jezusa. Kiedy my niesiemy swój krzyż i jest ciężko, bo nie będzie lekko. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, lekko i przyjemnie, tak? Krzyż nigdy nie jest taki. Z krzyżem niestety, ale idzie jakiś ból, idzie jakieś cierpienie, idzie jakaś niewygoda i tak dalej. Ale idąc z Jezusem, który jest obok nas, daje nam pociechę, która przekracza wszelkie pojęcie tak naprawdę, tak? Doświadczamy cierpień podobnych Chrystusowi, ale doświadczamy też pociechy, którą On nam daje. Jeśli więc jesteśmy uciskani, to dla waszej pociechy i zbawienia. Niesamowite zupełnie słowa, które mówi Paweł. My doświadczamy, mówi o sobie, tak? Doświadczamy ucisku po to, żeby doświadczyć pociechy, po to, żebyśmy tą pociechą mogli was pocieszyć. I jeśli jesteśmy pocieszani, to też dla waszej pociechy, abyście trwali mimo tych samych cierpień, których my doznajemy. A nasza nadzieja co do was jest mocna, bo wiemy, że jak jesteście uczestnikami cierpień, tak i pociechy. To jest pewność. Paweł jest tego pewny. Cierpicie, ale z Chrystusem będziecie też pocieszeni. Będziecie. Bo Duch Święty jak jest nazwany? Pocieszycielem. Orędownikiem, pomocnikiem. Dlatego Bóg przynosi pociechę. I wiecie, to co jest niesamowite, że my, doświadczając jakiegoś cierpienia, tak? Doświadczając jakiegoś cierpienia z powodu krzyża, dlatego, że niesiemy krzyż, Zarazem doświadczamy też odpocznienia w Bogu i pociechy, która sprawia, że w pewnym sensie, w duchowym wymiarze, już dzisiaj możemy być w raju. I poruszają mnie historie, które już ileś tam w życiu przeczytałem, tych ludzi, którzy naprawdę wiele przeszli. I jest coś, jest pewien wątek, który pojawia się w ich świadectwach. Tych różnych ludzi, którzy naprawdę wiele przecierpieli z powodu Chrystusa. A mianowicie taki wątek, że oni za nic nie zamieniliby tych doświadczeń swoich na lekkie życie ze względu na to, w jaki sposób poznali dobroć Chrystusa w tym czasie. W jaki sposób doświadczyli łaski Chrystusa pomimo czasami bardzo dużych trudności. Bardzo duże trudności. Oni w pewnym sensie znaleźli się w raju z Chrystusem. I kiedy Dawid w psalmie 16 mówi, parę wersetów przeczytam. Pan, oto mój dział i kielich pomyślności. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Ty trzymasz w dłoni mój los. Tak, będę błogosławił Pana, to On udzielił mi rady. W nocy pouczyło mnie moje sumienie. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Z Nim u mej prawicy nie zachwieje się. Dlatego powyselało me serce. Radość przenika me wnętrze. Więcej, ciało również odpocznie bezpiecznie. Gdyż nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych i nie dopuścisz, bo oddany Tobie miał oglądać grób. Dasz mi raczej poznać drogę życia, pełną radość Twojej obecności i rozkosz u Twojego boku na zawsze. Ten psalm, te słowa, choć Dawid je wyśpiewuje, w pewien sposób przez Ducha Bożego prorokuje. Jest tu mowa o grobie, tak? Gdyż nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych. Jeszcze dziś będzie ze mną w raju. Jeszcze dziś. Nie dopuścisz, bo oddany Tobie miał oglądać grób. Dasz mi raczej poznać drogę życia, pełną radość Twojej obecności i rozkosz u Twojego boku na zawsze. Raj. Raj. To jest coś niesamowitego. Więc idąc drogą krzyża, nie unikniemy cierpienia w jaki sposób, tak? Chrystusowego cierpienia, żeby upodobnić się do Niego. Ale też mamy najcudowniejszą obietnicę, że największa pociecha, jaka kiedykolwiek mogłaby zaistnieć na tej ziemi, będzie naszym udziałem. I że niosąc krzyż i doświadczając pociechy Chrystusowej, Bóg czyni nas zdolnymi, byśmy mogli też innych pocieszać. Nie tak, kim wiecie, tam gadaniem, słuchaj, będzie lepiej, bo to są frazesy, tak? Ale że my mamy moc w sobie, by przynieść pociechę, która rzeczywiście innych jest w stanie podnieść na duchu. Bo mówimy z własnego doświadczenia, tak? Bo mówimy i wiemy, o czym mówimy. Trzecia mowa. Tym razem przechodzimy do Ewangelii Jana, gdzie w 26, 27 wierszu Jezus mówi w ten sposób. Gdy Jezus zobaczył, a blisko krzyża Jezusa stały Jego matka i siostra Jego matki, Maria, żona Klopasa i Maria Magdalena, gdy Jezus zobaczył swoją matkę i stojącego przy niej ukochanego ucznia, zwrócił się do matki. Kobieto, oto Twój syn. Następnie powiedział do ucznia, oto Twoja matka. I od tej pory ten uczeń wziął ją do siebie. Kościół katolicki z tego fragmentu wnioskuje, że Maria jest matką Kościoła. To jest bzdura oczywiście. Tu nic takiego nie jest powiedziane, ale Jezus coś niesamowitego czyni. Wiecie, kiedy my jako ludzie cierpimy, to często cierpienie sprawia, że my się bardzo skupiamy na sobie. Tylko widzimy siebie. A Jezus nawet w takiej chwili cierpienia myślał o innych. On jest niesamowity. Nawet w tej chwili nie myślał o sobie. Kiedy już mógł. Tak po ludzku już by mógł, nie? Nie, on dalej myślał o innych. Myślał o swojej matce, że ona zostanie, może nie sama, bo ona miała rodzeństwo, tak? Ale to rodzeństwo na ten czas było niewierzące. Później brat Jezusa, Jakub, się nawrócił, ale to było później. Jezus myśli o tej kobiecie, o Marii, że ona traci syna. I to jest ból, który rozdziera serce. Mnie jako facetowi trudno sobie wyobrazić, co może czuć serce matki, tak? Która traci swoje dziecko. To jest ból straszny. A jednak Jezus o niej myśli i mówi: kobieto. On nie mówi do niej mamo, tak? Mówi do niej: kobieto, to jest twój syn. Mój ukochany uczeń. Ten, który był najbliżej mnie, będzie teraz twoim synem w moje miejsce. Nie będziesz sama, tak? A do niej mówi, znaczy do niego mówi, do Jana: zaopiekuj się nią. Powierzam ci odpowiedzialność, żeby zatroszczył się o tą kobietę. Krzyż uczy nas dbania o innych. Krzyż oducza nas egoizmu. Krzyż uczy nas w miłości nieść miłość i myśleć o innych i dbać o innych. Wiecie, apostoł Paweł napisał później w liście do Tymoteusza na temat wdów. I powiedział tam takie niesamowite słowa w 5 rozdziale 8 wierszu 1 swojego listu do Tymoteusza, że kto nie dba o domowników, wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Co za ostre słowa, co? Niezwykłe słowa, mocne. Kto nie dba o domowników, wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Piszę do Galacjan w 6 rozdziale 10 wierszu. Paweł mówi tak: czyńmy wszystkim dobrze, póki mamy czas, ale najwięcej domownikom wiary. Najwięcej czyńmy dobrze domownikom wiary. Apostoł Paweł te słowa o tym, że kto nie dba o swoich, umieścił właśnie w kontekście troski o wdowy. Najprawdopodobniej cały ten rozdział, który poświęca temu tematowi, wziął się właśnie z tego przykładu Jezusa. Bo to wynikało też z tego, że wdowa to była kobieta na straconej pozycji jakby, bo była sama, pozostawiona samej sobie. Takie wtedy były czasy, że taka kobieta miała przeklapane, no bieda, nędza ją czekała, bo kto się nią zajął? Jeszcze jak miała jakieś może pieniądze i była bogata, no to może jeszcze źle nie było, ale jak nie miała, to było bardzo marny jej los. Dlatego tak właśnie pierwszy Kościół, czy wczesny Kościół, tak duży nacisk kładł na to, żeby troszczyć się o wdowy, które są same. Te, które miały rodzinę, i do tego właśnie odnosi się apostoł Paweł, jeśli taka wdowa ma rodzinę, Kościół nie ma łożyć na jej utrzymanie, bo domownicy powinni o nią się zatroszczyć. Ale taka, która pozostała sama zupełnie na świecie, Kościół ma zadbać o jej utrzymanie. Czyli widzimy, jak Kościół poszedł za tą nauką Jezusa, która wypływa z tego krzyża tutaj, tak? Oto matka twoja, żeby troszczyć się o tych, którzy są w potrzebie. Dbać o nich. I tego uczy nas krzyż. Krzyż oznacza jakąś niewygodę, także poświęca się dla innych. Czwarta mowa. Tym razem ona się powtarza dwa razy w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Marka. Przeczytam jedną z Ewangelii Mateusza 27 rozdziału, 45 werset. Dochodziła 12 w południe, zapadła ciemność i do 15 całą ziemię spowijał mrok. Około 15 Jezus donośnie zawołał: Eli, Eli, lema sabachthani. Co znaczy: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Niektórzy zostający w pobliżu, kiedy to usłyszeli, zaczęli mówić: on woła Eliasza. I zaraz pobiegł jeden z nich, tak wziął gąbkę, chciał mu dać pić i tak dalej. Ale te słowa: Eli, Eli, lema sabachthani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił. I musimy być świadomi tego, że to jest wstęp do psalmu 22. I z jednej strony myślę, że dla Jezusa, który zawsze był z Ojcem, to był najgorszy moment. Kiedy Bóg, kiedy na Jezusie spoczęły nasze grzechy, Bóg odwrócił od Niego swoje oblicze. Zakrył swoje oblicze nad Jezusem. Na pewien moment, tak? I że wtedy Jezus powiedział: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ale to nie do końca było tak, że Jezus zadał pytanie: co się dzieje? Ja nie wiem, co się dzieje. To nie było tak jak pytanie: My, jako ludzie, zadajemy. Dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? Tak? My musimy zrozumieć, i to tylko w kontekście psalmu 22, jesteśmy w stanie uchwycić, że Jezus nie w tym duchu zadaje to pytanie. Owszem, Jezus przeżywał rozłąkę z Ojcem, ale właśnie znając psalm 22, musimy zobaczyć, że dla Jezusa to nie było tylko rozpacz czarna. Co się teraz dzieje? Co się stało? To nie tak było. Ale Jezus, kiedy zaczął od słów tego psalmu, on nie musiał dalej mówić. Tam, co prawda, ludzie nie znali aramejskiego, bo to są słowa Lama Sabachtani z aramejskiego. Niektórzy Żydzi już nie kojarzyli tego języka, dlatego niektórzy kojarzyli to z Eliaszem i tak dalej. Ale ci, co znali Pismo, dobrze wiedzieli, o czym Jezus mówi. Dobrze wiedzieli. Dlatego przeczytamy fragmenty tego psalmu. O Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Moje wybawienie daleko, mimo że Cię wzywam. O mój Boże, wołam w ciągu dnia, nie odpowiadasz, nie ustaję w nocy i nie mam spokoju. Przecież Ty jesteś święty, Ciebie pełne są pochwalne pieśni Izraela. Tobie ufali nasi ojcowie, do Ciebie wołali, ich ratowałeś. A ja jestem robakiem, nie człowiekiem, pośmiewiskiem dla ludzi wzgardzonym przez ogół. Wszyscy, którzy mnie widzą, pokpiwają ze mnie, szyderczo przedrzeźniają, potrząsają głową. Zaufał Panu! Tak? To właśnie ludzie mówili pod krzyżem Jezusowi. To niech go ratuje, niech go wybawi, skoro jest jego rozkoszą. Psalm jest długi, dlatego ominę niektóre fragmenty. Otoczyło mnie stado byków, obległy mnie wściekłe buchaje Baszanu, rozwarły na mnie moje pyski. Myślę, że tu chodzi o kontekst duchowy, o demony, które atakowały w tym momencie Jezusa. Niczym lew gotów szarpać i ryczeć. Rozlałem się jak woda, rozłączyły się wszystkie me kości, moje serce jak wosk, roztopiło się w moim wnętrzu. Opuściły mnie siły, wysłem jak skorupa. Oto otoczyły mnie psy, osaczyła mnie zgraja oprawców, przebili moje ręce i stopy. Mógłbym zliczyć wszystkie me kości, a oni napawają się moim widokiem. Dzielą między siebie moje szaty. Tak, kolejny fragment z Ewangelii. O tunikę rzucają los. Dokładnie się wypełnia ten proroczy psalm. Lecz Ty nie oddalaj się, o Panie. Pośpiesz na pomoc, mój opiekunie. Ocal moje życie przed mieczem. Uchroń od psich łap jedyne moje dobro. Wybaw mnie z paszczy lwa. Zabezpiecz przed rogami bawołów. Do tego miejsca na razie, do 22 wersetu. Tak? Ten psalm, Jezus, który jest słowem, Jezus prorokował przez Dawida słowa, które się wydarzą. Ale słuchajcie, to nie jest tylko psalm, który tak się kończy. Zobaczcie, co jest dalej, od 23 wiersza. Dzięki za Twą odpowiedź. Dzięki za Twą odpowiedź. Będę głosił Twoje imię pośród moich braci, będę Cię wywyższał w zgromadzeniu ludzi, Wy, w których jest bojaźń Pana, otoczcie Go chwałą. Złóżcie hołd, wszyscy potomkowie Jakuba, daszcie czcią potomkowie Izraela, bo nie pogardziłeś nędzą ubogiego, nie zdrygnął się z obrzydzenia, ani nie ukrył przed nim swej bliskości. Lecz gdy ten go wzywał, przybył z odpowiedzią. Od Ciebie mam pieśń pochwalną w wielkim zgromadzeniu. Ci, w których budzisz bojaźń, zobaczą, jak spełniam me śluby. Ubodzy jeść będą dosyta, będą chwalić Pana ci, którzy go szukają. O, niech wasze serce ożyją na zawsze. Wspomną i zawrócą do Pana ludzie z krańców ziemi. Tak? To jest dzieło Ewangelii. Złożą mu pokłon wszystkie rodziny narodów, gdyż do Pana należy królestwo. On panuje nad narodami. Nasyceni skłonili się przed Nim wszyscy możni ziemi, złoży hołd każdy schodzący do prochu, który nie przedłużył życia swojej duszy. Będzie mu służyć potomstwo. Wieść o Panu rozejdzie się w przyszłym pokoleniu. Przyjdą i ludowi, który się urodzi, będą ogłaszać Jego sprawiedliwość, gdyż uczyni jej zadość. I to jest niesamowite, tak? Jezus nie tylko biada nad sobą, bo się wcale nie żali, tak? Jezus wie, co mówi. To tak naprawdę to z ludzkiej perspektywy tak to wygląda. Boże mój, czemuś mnie opuścił, że my jako ludzie niosąc krzyż czasami znajdujemy się w takiej sytuacji, gdzie cierpimy i myślimy, gdzie jesteś Boże, gdzie jest Twoja moc, gdzie są Twoje obietnice w moim życiu. Ale kiedy rozumiemy Pismo, to zdajemy sobie sprawę, że psalm 22 Jezus wypowiadał z wiarą. On wiedział, co się wydarzy. To był psalm zwycięstwa, a nie psalm zrozpaczonego człowieka, który nie wie, co się dzieje. On tak się zaczyna, ale tak się nie kończy. Tak? I to jest niesamowite, jakie Bóg nam zakończenie wieńczy. I uczy nas chodzić, kiedy my niesiemy swój krzyż, uczy nas chodzić z wiarą. Może na początku jest ciężko, ale Bóg budzi pieśni pochwalne pośród nas. Piąte. W Ewangelii Mateusza spotykamy to piątą mowę Jezusa, 28 werset. Następnie Jezus, świadomy, że się już wszystko wykonało, tak? W kontekście psalmu 22, powiedział: chcę pić, i tak wypełniły się słowa pisma, tak? Tak się wypełniły. I z jednej strony, tam sam już 16 mówiłem, tak? Czytałem akurat jeszcze ten fragment, że moje podniebienie nie przyszło, tak? Na skroś tam wysuszyłem i tak dalej. Więc Jezus był spragnionym, i to jest dowód też człowieczeństwa Chrystusa, ale tu nie chodzi tylko o to, że jemu się chciało pić, tak? Pić. Tak naprawdę, kiedy jest powiedziane i tak wypełniły się słowa pisma, to musimy być świadomi, że Jezus miał coś więcej na myśli. On oczywiście cierpiał i chciało się mu też w ciele naprawdę pić, ale chodziło o coś więcej. Chodziło o to, kiedy Jezus był w ogrodzie Getsemane, pamiętacie, co mówił? Ojcze, czy mogę odsunąć co?
Ten kielich.
Czy możemy go odsunąć? Ale nie jako jak ja chcę, ale jak ty chcesz, tak? Później tam z uczniami w jednej dyskusji apostoł Jan o tym w swojej Ewangelii mówi, czy ja mam nie przyjąć kielicha, który mi ojciec chce podać? Psalm 42 mówi o tym. Pragnieniem mojego wnętrza jest co? Pełnić wolę twoją. Co Jezus mówi w Ewangelii Jana, że co jest jego pokarmem? Pełnić wolę ojca, tak? Pełnić wolę ojca. Jezus miał pragnienie, ale żeby wypełnić całą wolę ojca. To było pragnienie. Pragnę. Wykonam tą wolę do końca, tak? I sam Jezus też mówił, przyszedłem co rzucić na tę ziemię? Ogień. I jakże pragnę, ażeby on zapłonął. Ale dopóki zapłonie, to co ma dusza cierpi udręki? Bo przyszedłem przyjąć chrzest. Chrzest ognia, tak? Który był związany właśnie bezpośrednio z krzyżem. Więc chcę pić, pragnę. I to, czego uczy nas krzyż, kiedy my bierzemy krzyż i Duch Święty nas prowadzi drogą krzyża, bycia uczniem Jezusa Chrystusa, uczniem krzyża Chrystusowego, to prowadzi Duch Święty nas do takiego samego pragnienia, które było w Jezusie Chrystusie. Że my również w pragnieniu, i to bardzo często, wiecie co? To na przykład Piotr o tym mówi, kto cierpiał, przestał grzeszyć. On o tym mówi. Dlaczego? Że cierpienie często nas oczyszcza. Oddziela to, co jest grzeszne, zmysłowe w nas i rodzi w nas pragnienie, by wypełnić wolę Ojca. Wolę Ojca do samego końca. I słuchajcie, zobaczcie tak. Jeśli w nas nie będzie pragnienia wypełnienia woli Ojca, my odrzucimy krzyż. Odrzucimy krzyż zawsze. Bo tylko wtedy, kiedy pragnienie wypełnić wolę Ojca przerośnie wszystkie inne pragnienia w naszym życiu, będziemy gotowi iść z krzyżem, jaki Jezus zechce nas tą drogą poprowadzić. Szóste słowo, przedostatnie. Czytając dalej, 30 werset mówi tego fragmentu. A gdy Jezus spróbował octu, powiedział: wykonało się. Po czym skłonił głowę, oddał ducha. To jeszcze nie było ostatnie słowo, ale przedostatnie jego słowo. Wykonało się. I to nie było takie słabe, wykonało się, nie? Ja myślę, że to był okrzyk zwycięstwa. Że to, może to nie był nie wiadomo jaki głośny głos, bo jego ciało było słabe, bardzo wykończone, tak? Ale z jego ducha wyrwał się okrzyk zwycięstwa. Wykonało się, tak? Wykonało się. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale swojej modlitwy arcykapłańskiej Jezus mówi, że przyszedł wykonać to, z czym posłał go Ojciec i przez tego uwielbić. I wykonałem to, tak? Wykonałem to. List do Kolosan o tym tak cudownie mówi. Drugi rozdział, 14 werset i 15. On umorzył nasze długi, całą siłę niespełnionych zobowiązań, skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powiódł w triumfalnym pochodzie. Wykonało się. Zwyciężyłem, tak? I to, co na przykład Psalm 119 mówi, 33 werset, gdzie jest powiedziane tak. Pragnę, naucz mnie ustaw Twoich, a będę ich strzegł aż do końca. Jezus wypełni do końca i tego samego uczy nas, że my w Chrystusie jesteśmy zwycięzcami. My w Chrystusie jesteśmy zwycięzcami. Kiedy idziemy drogą krzyża, pełniąc wolę Ojca, to nie jest droga cierpienia, biczowania się i tak dalej, bo w tym nie ma nic. Cierpienie samo w sobie nie uszlachetnia. Cierpienie jest tylko poniekąd pochodną wyboru Bożej drogi. To możemy zaśpiewać. To, co czasami śpiewamy i znamy tą pieśń. Jezus zwyciężył, to wykonało się tak, szatan pokonany. Jezus złamał śmierć i moc. Możemy to śpiewać z naszego ducha. Bo my wiemy, że jesteśmy na drodze zwycięstwa, tak? Chociaż po ludzku porażka, przegramy. Ale tak naprawdę ta porażka okazała się zwycięstwem. I ostatnie słowo Jezusa, które widzimy w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, 46 werset. I czytamy tutaj tak. A Jezus donośnie zawołał. Donośnie, tak? Jeszcze... Ojcze, w Twoje ręce składam mego ducha. Po tych słowach wydał ostatnie tchnienie. Ojcze, w Twoje ręce składam mego ducha. To Jezus zdecydował, kiedy umrze. On wiedział, teraz oddaję mojego ducha. Ale wiecie, to, co jest niesamowite, te słowa, Ojcze, Twoje ręce składam mego ducha, to są słowa kolejne z Pisma. Gdybyśmy chcieli zobaczyć te wszystkie 7 mów Jezusa, to każda z nich albo odnosi się bezpośrednio do Pisma, albo jest wypełnieniem Pisma. Do jakiegoś fragmentu Słowa Bożego, tak? Więc Jezus, będąc Słowem, bardzo ściśle tego przestrzegał. I to jest Psalm 31, który... To taka ciekawa rzecz, że każdy Żyd, to musimy to wiedzieć, bo to jest kwestia kulturowa, każdy Żyd znał ten psalm od dzieciństwa. To była codzienna modlitwa na podwieczór każdego Żyda, od dziecka uczona. I czytamy tutaj tak, ja przeczytam może trochę dłuższy fragment. Wyciągnij zastawionej na mnie sieci, bo w Tobie jedyne me schronienie. W Twoje ręce składam mego ducha. Odkupiłeś mnie, Panie, wierny Boże. Odcięłem się od służących marnym bóstwom. Swoją ufność położyłem w Panu. Raduję się niezmiernie Twoją łaską, gdyż wejrzałeś na moją niedolę i przejąłeś się udręką mojej duszy. Nie wydałeś mnie na pastwę mego wroga. Moim stopom zrobiłeś wiele miejsca. Panie, zmiłuj się nade mną, bo jestem w ucisku. I tak dalej, tak? To był psalm ufności, której uczyli się Żydzi. Jezus, odniesieniu tego słowa, na koniec powiedział, oddaję mojego ducha w Twoje ręce, Ojcze. Oddaję. Już nie ma, Boże mój, dlaczegoś mnie opuściłeś, tak? Już nie ma. Oddaję w Twoje ręce mojego ducha. I prawda jest taka, że kiedy my niesiemy krzyż, kiedy niesiemy swój krzyż, to przychodzą momenty śmierci. Niekoniecznie tej fizycznej, tak? Ale że coś w nas umiera, coś jakby możemy tracić, a czasami to może być wręcz dosłownie śmierć, koniec końców, ostatecznie. Ale kiedy uczymy się powierzać Bogu ufnie wszystko, to jest tak, jakbyśmy się rzucili w przepaść. I wiesz, że nie zginiesz, nie rozbijesz się. Wiesz, w czyje ręce wpadniesz. Nie w ramiona śmierci, tak? Która cię tam zniszczy, nas zniszczy. Ale że wpadamy w ramiona Ojca. Nie ujrzy grobu ten, który kocha Jezusa. Nie ujrzy. W raju będzie, tak? I to jest niesamowite. Słuchajcie, dlatego apostoł Paweł mógł mówić tak. Kiedy przyszedłem do was, ja nie chciałem znać innego Jezusa, jak tylko krzyżowanego, a moja mowa nie była przekonywującymi słowami mądrości, ale była ukazywaniem mocy. Mocy Bożej, która w czym jest? W krzyżu. Więc kończąc już, wejrzyjmy dzisiaj też w te słowa, tak? Niech Duch Święty nas poprowadzi. Dla każdego z nas to mogą być różne aspekty, inne aspekty naszego życia. Ktoś może akurat przeżywać coś, ktoś inny coś innego. Pewne rzeczy już możemy, że tak powiem, przejść, że już przeszli, jakby je przerobili. Inne rzeczy mogą być przed nami. On nas przygotowuje. To słowo jest żywe, to nie jest tylko takie wspominanie, że tam kiedyś było Wielkanoc i tak dalej, i zajączki, i kurczaczki, te inne sprawy. A to wciąż jest żywe słowo, które jest nam bardzo potrzebne, które nas przygotowuje wobec tego wszystkiego, co przyjdzie nam. Pamiętacie, Ryszard Krzywy też zapowiadał, że będziemy zakładać kościoły i spotkamy się z prześladowaniem. To mamy obietnicę, tak? To, co Jezus powiedział też. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Zwyciężyłem świat. I to zwycięstwo jest nasze. Bo Jezus jest z nami, tak? Powstanie, będziemy się modlić. Panie, dziękuję Ci za te niezwykłe Twoje słowa, które nie były tylko tak sobie powiedziane. Są zapisane w Piśmie, dlatego że ich potrzebujemy. Są nam przydatne do tego, żeby nas przygotować do każdego dobrego dzieła. I Panie, jeśli ktokolwiek z nas czegokolwiek potrzebuje, to jest w Twoim Słowie. Jeśli potrzebujemy przebaczenia, prowadzisz nas, byśmy doświadczyli mocy uwolnienia, które niesie ze sobą przebaczenie. Jeśli potrzebujemy, by doznać pociechy, to mamy ją w Tobie. Jeśli potrzebujemy kogoś pocieszyć, to mamy w Tobie pociechy, którą możemy pocieszać innych. To wszystko jest na drodze krzyża uczniów Chrystusowych. I Panie, ja nie chciałbym być w gronie tych, którzy potrafią się cieszyć Tobą, kiedy jest wszystko dobrze. Ale kiedy na Ewangelię i na Kościół przychodzą ciemne chmury, to zaraz wybyć. Panie, dziękuję Ci, że Ty nas przygotowujesz do tego i uczysz nas, żebyśmy szli Twoją drogą, bo to jest najlepsza droga. Kto nie chce brać krzyża, nie jest godzien nazywać się Twoim uczniem. Kto kocha bardziej swoje życie niż Ciebie, nie jest godzien Ciebie. Dlatego dziękuję Ci, Boże, że Ty przez to niesamowite dzieło, które dokonałeś na krzyżu, pociągasz nas ku sobie, bo za tym przykładem poszli inni. I wciąż idą. I wciąż idą. Dzięki Ci. Proszę Cię, Duchu Święty, przygotowuj nas. Używaj Twojego Słowa, żeby działało w nas, bo ono jest żywe, jest mocne. Ja wiem, że po ludzku my się boimy, ale w Twoim Duchu Ty dajesz nam Ducha, który jest ponad lęk, bo dajesz nam Ducha nie bojaźni, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I taki Duch jest Duchem chrześcijan. My nie musimy się bać, bo Ty pokonałeś każdy strach. My możemy sobie mówić, bądź mężny i mocny. Bądź mężny i bardzo mocny. Dlaczego? Bo Chrystus jest w nas. Ukrzyżowany Chrystus, który zmartwychwstał. Dlatego śmierć nic nam nie może zrobić. Halleluja. Halleluja. Amen.